Cześć, witajcie w wakacyjnej odsłonie podcastu Można zwariować na lato.
Poruszamy w niej luźniejsze tematy, ale nadal związane z dobrostanem i zdrowiem psychicznym.
Działamy dzięki wsparciu osób wspierających Fundację Można zwariować na Patronite.
Dziękujemy w szczególności najhojniejszym patronom i matronkom, którymi są Emilia, Filip Pęziński, Kuba Barankiewicz, Anita, Maciej, Konrad, Maja, Tobiasz, Zosia i Karolina. Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o zmienianiu zdania. Czy to okej zmienić zdanie? Czy warto to robić? O czym to świadczy? Z czym wam się to kojarzy? Możecie się najpierw zastanowić. I wychodzimy chyba z takiego punktu, że przynajmniej w moim odczuciu dużo osób boi się zmienić zdanie, bo boi się, albo boi się to jakoś wygłosić, bo może być to odbierane jako porażka, jako coś, że odpuszcza się jakieś własne przekonania, które już były dla tej osoby jakoś charakterystyczne może.
Albo jako brak kompetencji. Mhm. Że raz mówiłaś jedno, a teraz zmieniasz zdanie i mówisz drugie. Ja czasami się tego... Albo brak spójności wizerunkowej. Ja czasami... się tego obawiam, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeśli nie zmieniasz zdania, to na zawsze stoisz w miejscu i no i zmienianie zdania jest absolutnie potrzebne i ja zmieniam zdanie cały czas.
Tak, jesteś weteranką zmieniania zdania?
Wydaje mi się, że jestem osobą, która podważa wszystko to, co wie cały czas. Ostatnio nawet rozmawiałyśmy o wulnerabilności, gdzie ja miałam jakiś wykład, w którym bardzo zahaczałam o ten temat i ostatnio ci powiedziałam, że czy ja okłamuję wszystkich ludzi, bo najpierw mówię jedno, a potem czytam coś innego i myślę sobie, o, w sumie ma to sens albo rację, nie pomyślałam o tym w ten sposób i już moje podejście się zmienia wobec tego, co jeszcze przed chwilą mówiłam i miałam z tym pewien problem, ale wydaje mi się, że w sensie, wiesz, nie zmienia się tak radykalnie, tylko dochodzą zazwyczaj do tego po prostu jakieś nowe elementy, które nie skręcają zupełnie, wiesz, w drugą stronę, ale jakoś tak tę drogę...
Uelastyczniają to.
Tę drogę tak zmieniają, że ona nie jest całkowicie prosta, tylko jest taka trochę... Tu zaraz skręcę w jedną, tu zaraz skręcę w drugą, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu taka postawa jest lepsza niż takie bardzo zacietrzewione zostawanie przy swoim zdaniu, nawet kiedy już się okazuje, że można to zrobić lepiej czy inaczej, czy pojawiły się jakieś dodatkowe fakty, czy coś takiego. Więc myślę sobie, że taka otwartość na to, że mogą się pojawiać jakieś dodatkowe rzeczy i możesz dodatkowe informacje i otwartość na to, że coś może być dzisiaj dobrym pomysłem, a jutro już nie. No to jest chyba ta elastyczność poznawcza.
Czymś, co też przeszkadza w tym zmienianiu zdania, jest błąd poznawczy potwierdzenia. To znaczy nasz umysł łatwiej wyłapuje w otoczeniu, w tym, co słyszymy, czytamy, potwierdzenia naszych już utartych przekonań, aniżeli jego zaprzeczenie. I wynika to też z tego, że jeśli mamy już jakiś pogląd, czy jakąś opinię na dany temat, no to zwykle też sięgamy do takich źródeł, czy otaczamy się takimi ludźmi, którzy będą z jednej strony właśnie potwierdzali to nasze przekonanie, ale też możemy robić to właśnie na takim nieświadomym poziomie, to znaczy zgadzamy się z tym, co usłyszymy, co potwierdza nasze zdanie, a trochę pomijamy, czy nie przykładamy wagi do tego, co nie jest dla nas ważne, albo po prostu co uznajemy za jakieś bzdury, głupoty, niespójne z naszym poglądem.
Myślę, że to jest nierozwojowe, bo chyba bym tak myślała, że jest to zamykanie się w takiej bańce tylko jednej treści. No ale z drugiej strony możesz też pomyśleć, że stratą czasu może być korzystanie z informacji przeciwnych, jeśli z góry zakładasz, że one nie są adekwatne i albo nie są dobre, więc po co?
No tak, ale też w zasadzie nikt nas, trochę jest właśnie taki pogląd, że nikt nas nie uczy krytycznego myślenia, nie? Że w sumie na jakim etapie mielibyśmy się tego nauczyć w szkole. Jeśli na takim etapie podstawowym, no po prostu dostajemy jakieś informacje, nauczyciel nam przekazuje jakąś wiedzę i my się musimy z tym zgodzić, no bo to jest napisane w książce, albo ten nauczyciel tak mówi. Mało jest chyba takich sytuacji, przynajmniej ja pamiętam to może z lekcji historii, gdzie faktycznie nauczycielka skłaniała nas do przeczytania na przykład kilku tekstów źródłowych, kilku opinii, na przykład na temat Powstania Warszawskiego. To jakoś zapadło mi w pamięć. I skłaniała nas do tego, żebyśmy pomyśleli, która opinia jest nam bliższa. Czy taka, która gdzieś tam gloryfikuje i chwali Powstanie Warszawskie, czy taka, która jest bardziej krytyczna i krytyczna wobec w ogóle tego, że ten pomysł powstał i został zrealizowany, nie? To jest oczywiście tylko przykład, bo ja nie mam jakiejś bardzo silnej opinii na ten temat, ponieważ już się nie zajmuję historią. Ale oprócz tego nie pamiętam wielu przykładów po prostu takich ze szkoły, nie? Tym bardziej, że to było w liceum i byłam w klasie historycznej, a tak na wcześniejszym etapie edukacji to chyba w ogóle, wiesz, właśnie jak powiedziało się, że lubię kolor niebieski, to a nie lubię różowego, to jak potem przyszłam w różowej bluzce, to każdy chętnie by mi wytknął to, że przecież mówiłaś, że nie lubisz różowego koloru.
Tak, jedna rzecz to brak umiejętności nauki krytycznego myślenia, a druga rzecz to myślę, że szczególnie już w dorosłym życiu i szczególnie patrząc na to, jak wygląda dyskurs polityczny, czy nierzadko w mediach, w sytuacjach, kiedy rozmawiają ze sobą jakieś przeciwne strony, że ta dyskusja najczęściej jest agresywna albo jakaś taka, że traktuje się przeciwną stronę jako gorszą, raczej niż takiej po prostu otwartej dyskusji, ej, opowiem ci, jak ja to widzę, bo może nie pomyślałaś o tym w ten sposób. Ja parę razy byłam w takiej sytuacji, w której właśnie ktoś mówił o swoich racjach w taki, wiesz, pewny i przekonany sposób, ale ja wychodzę zawsze z założenia, że być może ja mam rację, ale nigdy nie mam w sobie takiego silnego poczucia, że ja na pewno mam rację, wiesz? Zawsze mi się wydaje, że ktoś może jednak wie coś więcej niż ja, albo wie coś innego, albo ma jakieś informacje ze źródeł, do których ja jeszcze nie dotarłam i być może to ja jestem niekompetentna w tym, wiesz? I a może to jest właśnie ten beginner's mind, umysł początkującego, że zawsze jakby chcesz się dowiedzieć, wychodząc z takiej pozycji, że nie wiem za dużo albo nie jestem tutaj ekspertką.
Że nie masz tej silnego przekonania jeszcze.
Tak, ale mam wrażenie, że rzadko kiedy je mam i zawsze sobie myślę, że może ktoś wie coś więcej, może ktoś może mi powiedzieć coś więcej, nawet jeśli to są, wiesz, nawet jeśli ktoś by mi miał teraz powiedzieć o tym, że jak astrologia wpływa na zaburzenia psychiczne, ale może coś w tym jest, wiesz, może ktoś mi właśnie powie o czymś takim, o czym ja bym nigdy nie pomyślała, bo po prostu nie popatrzyłabym w tym kierunku i może to wpłynie na moje myślenie i może to wpłynie na to, czego będę szukać później. I wydaje mi się, że taka postawa jest właśnie rozwojowa.
Powiedziałaś też wcześniej o tym zacietrzewieniu i myślę sobie, że to jest taka emocja, która bardzo często się pojawia w ludziach, kiedy właśnie są jakieś takie dwie skrajne opinie na dany temat. To nawet nie musi być polityka, to może być, nie wiem, segregowanie śmieci, cokolwiek. I wydaje mi się, że dużo osób, jeśli się spotyka z taką reakcją tego zacietrzewienia, czyli taką, nie wiem, złością, czy właśnie takim pokazywaniem, że ja myślę inaczej i nie zmienisz mojego zdania, to może się wydawać, że faktycznie, wiesz, grochem o ścianę, nie? Cokolwiek bym nie powiedziała, jakiekolwiek argumenty bym nie dała, to ta osoba nie zmieni zdania. Ale ja lubię sobie tak czasami pomyśleć, że nawet jeśli ta osoba nie chce mi pokazać, że przyjmuje do wiadomości to, co ja mówię, no to jednak jeśli tego słucha, to coś tam w niej zostaje. I może problemem jest to, że ta osoba wstydzi się teraz przyznać, że rozważa moją perspektywę. Albo właśnie tak bardzo unosi się jakąś dumą, czy swoim jakimś poczuciem wyższości, swojej opinii, że nie pokaże mi, że to z nią rezonuje, ale jeśli ja poświęcę ten czas i, no może nie wykłócając się, ale nawet jeśli powiedzmy, że ta rozmowa jest w jakimś tam poziomie szacunku i wysłuchania się i ja przedstawię tą swoją perspektywę do końca, to może jednak coś tam zostanie w tej osobie, nie? I może nawet jeśli ona mi nie pokaże, że przyjmuje to, to może na przykład sobie o tym potem pomyśli i zastanowi się na zasadzie, czy moje myślenie faktycznie jest właściwe, czy argumenty tej drugiej strony są sensowne. I to chyba na, to też gdzieś tam odnosi się do tych baniek, nie? Że jeśli uważamy na przykład, nie wiem, idziemy na spotkanie towarzyskie i wiemy, że ktoś ma inne poglądy na jakiś temat, więc unikamy tego tematu i automatycznie zamykamy się w tych naszych bańkach, nie? Bo nawet taka dyskusja na poziomie ogólnym, która nie miałaby doprowadzić do czyjejś racji, ale byłaby wartościowa jako takie też empatyczne zrozumienie, dlaczego ktoś myśli w ten sposób. Jakie argumenty są ważne dla tej drugiej strony, nie? Czy jakie przesłanki na ten temat. No bo jeśli ktoś mi powie, że nie segreguje śmieci, bo mu się nie chce, no to dla mnie to jest argument, wiemy skąd, nie?
Ignorancki.
Ale jeśli powie, tak, ale jeśli powiesz na przykład czytał jakieś badania albo oglądał jakiś tam reportaż, który świadczył o tym, że te posegregowane przez nas śmieci, i to wymyślam teraz, nie? Ale te posegregowane śmieci trafiają potem do jakiejś, nie wiem, spalarni i w sumie to nie ma znaczenia, bo na przykład w tym danym mieście ten recykling jest skorumpowany, nie wiem, mafia tym rządzi i w ogóle to nie ma sensu, no to ja bym się nad tym zastanowiła i pomyślałabym sobie, okej, no to może ja sprawdzę, czy to jest prawda i czy może w takim razie ja marnuję czas na ten recykling, nie? Wiesz, jakby teoretyczna i bardzo wymyślona historia, ale jednak na jakimś poziomie warto się po prostu wysłuchać.
No a ty masz problem ze zmienianiem zdania i z tym, że... Czy ty masz problem ze zmienianiem zdania prywatnie, wiesz, tak sama wobec siebie, a czy masz problem ze zmianą zdania taką, żeby przyznać to, że na przykład w trzecim odcinku podcastu powiedziałaś coś, a dzisiaj już myślisz zupełnie inaczej i czy to by było dla ciebie w jakiś sposób trudne, albo coś by było z tym nie tak?
Kurczę, myślę, że nie miałabym problemu w przyznaniu się do tego, że zmieniłam zdanie, ale trochę się obawiam tego, co mogłam powiedzieć w tym trzecim odcinku. Nie? Nie wiem, jaki to był odcinek, ale wiesz, jak nagrywamy już tam trzeci rok z rzędu, więc mam tą świadomość, że te rzeczy, które powiedziałam w tych początkowych odcinkach, mogą nie być na przykład zgodne z moją obecną wiedzą albo z moim obecną jakąś tam wizją czegoś, nie? I to, co chyba bardziej mnie martwi, to właśnie brak wyrozumiałości ludzi na to, że to byłam ja sprzed 3 lat, a nie ja teraz. Że jakby... I też w internecie jest w ogóle taka duża tendencja do jakby brania odpowiedzialności od ludzi za coś, co zrobili wcześniej, nie? Nawet 10 czy 20 lat temu. I to mnie przeraża, bo to nam nie daje przyzwolenia na to, że właśnie możemy zmieniać zdanie i możemy przyznawać się do błędów albo do jakiejś niewiedzy albo czegoś, z czym na przykład nie jesteśmy teraz w zgodzie.
No tak, nierzadko jest tak, że piszecie do nas, że właśnie znaleźliście nasz podcast, znalazłyście nasz podcast i przesłuchaliście wszystkie odcinki od początku. I to zawsze jest bardzo miłe, ale też często takie zastanawiające. Ale nie, bo ja też często tak robię. Jak znajduję jakiś super podcast, który mi się podoba i słucham wszystkich odcinków. Natomiast też właśnie myślę sobie o tym, że my byłyśmy wtedy innymi osobami, mówiłyśmy o innych rzeczach w inny sposób. Oczywiście no, ta wiedza naukowa zmienia się, ale wydaje mi się, że jednak nasze odcinki dalej są dosyć aktualne. Natomiast być może nasze zdanie na niektóre tematy się zmieniło czy ewoluowało i być może to jest absolutnie subtelne. Ale jakiś czas temu robiłam podcast w ramach promocji mojej książki i byłam u żurnalisty i właśnie on powiedział coś takiego, że właśnie, że ludzie, którzy cię obserwują, nie lubią takich zmian, bo zawsze chcą, żeby piłkarz grał dla tego samego klubu.
Mhm.
Wiesz? I że przejście z jednego klubu do drugiego zawsze wiąże się z jakimś takim negatywnym oddźwiękiem.
Mhm. No tak, no bo to właśnie tak jakbyś zmieniał wyznanie nagle, nie? Jakbyś zmieniał swoją religię.
No albo partię
albo właśnie,
polityczną.
Albo tak jakby, że faktycznie na przykład od polityków to jest bardzo, u polityków to jest bardzo krytykowane, jeśli zmieniają bardzo skrajnie, z jednej skrajnej partii do drugiej skrajnej partii swoje gdzieś tam przywiązanie. No i pewnie rzadko się w to taki skrajny sposób zdarza, ale się zdarza. W sensie zdarza się pewnie na świecie to częściej niż w samej Polsce. I wtedy faktycznie za tym idzie nie tylko twoja prywatna opinia, ale też jakaś taka odpowiedzialność, że ludzie, którzy za tobą poszli i za tobą zagłosowali, albo właśnie ludzie, którzy ci kibicują, bo jesteś jakimś tam w jakiejś drużynie, też na to jakoś zareagują, nie? Więc myślę sobie, że osoby publiczne mają po prostu też trochę trudniej niż osoby prywatne, ale też osoby publiczne powinny modelować to zachowanie, nie? I właśnie oswajać z tym, że można zmieniać zdanie i to świadczy o tym, że się rozwijasz i że poddajesz swoje schematy myślowe pod wątpliwość.
No jasne i myślę też, że często mamy taki problem z tym, kiedy ktoś poddaje nasze schematy myślowe w wątpliwość, ktoś inny niż my sami. I wiesz, i ty mówisz jedną rzecz, a ktoś mówi okej, ale to i to. I ja jakiś czas temu spotkałam taką osobę, która po prostu mam wrażenie, że też bardzo wpływa na mój rozwój, bo nikt... Wiesz, już miałam wrażenie, że jestem w takim jakimś miejscu, w którym bardzo dużo osób się ze mną zgadza. Nikt jakoś szczególnie nie poddaje wątpliwość czegokolwiek, co mówię. I zawsze sobie myślę, że to jest takie miejsce, z którego trzeba pójść i trzeba poznawać nowe rzeczy i trzeba się uczyć, bo... No bo wiesz, bo możesz sobie wygodnie usiąść w takim miejscu i tak naprawdę już posiedzieć tutaj i wiesz, i tyle. No jakiś czas temu poznałam osobę, która tak bardzo kwestionowała, wiesz, i nie w taki agresywny sposób, czy w jakiś taki, ja ci teraz pokażę, tylko właśnie w taki absolutnie kulturalny, bardziej taki, no tak, ale z drugiej strony, a myślałaś o tym w ten sposób? I to było dla mnie tak bardzo... Wiesz, takie, że byłam po prostu cały czas na krawędzi krzesła, nie? Że myślałam, i jeszcze osoba dużo mądrzejsza ode mnie, i jeszcze tak sobie zawsze o tym myślałam, że wow, no po prostu nigdy nie można być niczego pewnym, ale z jednej strony, wiesz, jest to poniekąd intelektualnie męczące, bo jak już sobie myślisz, że okej, doszłam do jakiegoś wniosku i przemyślałam to sobie i teraz opowiem ci o tym, bo myślę, że to jest super ciekawe, i ktoś po prostu od razu mówi ci, no tak, a to? A w takim razie, ale to? Ale to? I myślę sobie, wow, tak mi się wydawało, że już to sobie tak przemyślałam, a tu jest jeszcze tak dużo rzeczy do przemyślenia. Wiesz? I myślę, że to jest super, męczące intelektualnie strasznie, ale super. I nigdy nie dochodzisz do punktu końca.
I to też pokazuje, że jednak dużo prostsze jest niepoddawanie tych wszystkich rzeczy pod wątpliwość, nie? Ale to jest w ogóle też mega ciekawe, jeśli chodzi o teorie spiskowe na przykład, bo z jednej strony powiedzmy, że jest WHO, nie? Które mówi, że na przykład depresja jest takim zaburzeniem psychicznym i takie są jej objawy i takie są interwencje, które WHO rekomenduje, nie? Że na przykład jest to tam terapia poznawczo-behawioralna i wizyta u psychiatry i takie leczenie, że to są te bezpieczne leki, które pomagają, bla, 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 nie? Ale na przykład ktoś może pomyśleć sobie, no dobrze, ale WHO jest tylko jakąś jedną instytucją i dlaczego ta instytucja ma mówić, co jest dobre, a co złe, i może trzeba poddać to pod wątpliwość. No i na przykład ktoś może pomyśleć sobie, że jest jakiś pan w internecie, który nagrywa na YouTubie coś i mówi, że depresja to tylko wymysł na przykład kapitalistów, którzy chcą, żebyś chodził do terapeuty i płacił terapeucie, nie? No i myślisz sobie, okej, no to jest jakiś na przykład argument i myślę sobie, że to podważanie no też nie może być takie w nieskończoność, bo byśmy się w ogóle pogubili w tym świecie i pewnie to też odnosi się do zaufania wobec jakichś instytucji, czy właśnie jakichś autorytetów, ale jakbyśmy tak podważali wszystko i na przykład to jest moim zdaniem coś, na czym opierają się właśnie teorie spiskowe, czy jakieś, nie wiem, sekty i inne tego typu nurty, altmedowe właśnie i tak dalej, bo daje ci to takie poczucie wyjątkowości, że ty doszłaś do tej jedynej prawdy, tej najprawdziwszej prawdy, która jest unikalna i nieznana szerokiemu gronu, ale ty znalazłaś tego eksperta, który mówi jak jest, który zna tą prawdę. I nie warto tutaj podważać jego autorytetu, oczywiście, więc jakby zostańmy już przy tym, jakby nie poddawajmy tego pod wątpliwość, ale poddajmy pod wątpliwość wszystko to, co mówi WHO i inne światowe organizacje, nie? Że jest ten trochę paradoks, ale jednak jest w tym ogromne uczucie takiej właśnie wyższości i wyjątkowości, że ja wiem, a ty, śmiertelniku, nie wiesz.
Ach, to prawda. I im dalej w to idziesz, tym dalej można zabrnąć, więc myślę, że warto jest mieć jakiś taki filtr na to, że jakby okej, czytam, uczę się i wszystkiemu daję jakiś kredyt zaufania, ale jednocześnie niczego nie biorę na pewno. Mhm. Chyba tak bym o tym myślała. I wiesz, i później wydaje mi się, że im więcej wiesz, tym ze wszystkiego możesz dobierać jakieś takie elementy do swojej rzeczywistości, które pasują i które układają się we wspólną układankę, ale jednocześnie, bo wydaje mi się, że w sytuacji w takich teorii spiskowych, czy właśnie czy altmedu, czy coś, to jest bardzo silne chwycenie się jednej grupy przekonań. A jak masz wiele z różnych miejsc i możesz sobie tak dobierać, to stworzy się z tego jakiś taki względnie realistyczny obraz chyba. Czyli to jest tak jak osoby liberalne mówiące, ale Korwin ma dobry program gospodarczy.
Trochę tak. Ale to, o czym jeszcze też warto pamiętać jako takiej podstawowej rzeczy, to że najczęściej jakby to zmienianie zdania czy jakieś dowiadywanie się też jest oparte na opiniach czy właśnie przekonaniach, a nie na faktach, nie? Że jakby jednak mamy mniejszą grupę w ogóle faktów takich niepodważalnych, a więcej rzeczy, którymi się otaczamy, to są jakieś nasze interpretacje i oceny i tak dalej, które są bardzo łatwe do zmiany, no bo możemy sobie zmienić po prostu opinię, nie? Ja też czasami pokazuję to pacjentom na takiej zasadzie, że ich myśli też nie są faktami i ich interpretacje rzeczywistości też nie są faktami. Faktem jest to, że na przykład siedzimy na fotelach, nie? W gabinecie. Faktem jest to, że jest tutaj stół i że to jest szklanka. Ciężko podważyć to jako fakt, no można było jakieś lingwistyczne rzeczy wejść, ale to są po prostu fakty, nie? A to, że na przykład ten fotel jest ładny czy brzydki, no to już jest tylko opinia albo jakiś mój pogląd, nie? Na to, czy to jest wygodne albo niewygodne, powiedzmy.
Myślę, że też zmienianie swojej opinii jest czymś takim bardzo pokornym, nie? Że umiesz właśnie powiedzieć, raz myślałam tak, mhm. A później myślałam tak.
Tak, i myślę sobie, że też takie właśnie normalizowanie tego i aktywne informowanie na przykład właśnie o tym, że się zmieniło zdanie, jest w obecnych czasach czymś odważnym, bo no i jest to gdzieś, może to się wiązać właśnie z takim wstydem albo z takim przekonaniem, że ktoś, kto zmienia zdanie, jest jakiś wiesz, jak chorągiewka na wietrze, nie? I jest dużo jakichś takich pejoratywnych skojarzeń z takimi z tą postawą. A właśnie wydaje mi się, że jest to coś, co świadczy o dojrzałości i o tym, że dopuszczasz do siebie jakieś nowe informacje i nowe argumenty i warto też o tym właśnie głośno mówić, nie? W jakimś swoim gronie przyjaciół, znajomych. W zasadzie, wiesz, a w sumie to myślałam o tym teraz w inny sposób i zmieniłam zdanie.
No jasne i na pewno, kiedy zaczniecie to robić, to tak jak już w wielu innych sytuacjach mówimy o tym tutaj w tym podcaście, o takim modelowaniu byciu tym bohaterem w swoim otoczeniu i modelowaniu różnych takich pozytywnych zachowań, że zaczniecie zauważać, że jak wy robicie coś w ten sposób, to po prostu inni nawet nie tyle, że uczą się od was.
To też.
Chociaż to też, ale też, że jakby rozumieją, że jest takie przyzwolenie w tym towarzystwie czy wśród tych osób na to, że tak można robić, no nie? Mhm. I one później to wezmą w swoje jakieś inne towarzystwo, a później tam ktoś to podłapie i weźmie to w swoje inne towarzystwo. I tak właśnie kreujemy dobry świat.
Tak, ale też myślę sobie, że jeśli trudno jest pomyśleć wam o jakichś tematach, gdzie faktycznie chodzi o jakieś poglądy, czy jakieś takie ważne opinie na temat świata, to można nawet wziąć na pierwszy ogień jakieś wasze, nie wiem, gusta, albo to, co wam się po prostu podoba. I tak samo można sobie na przykład pomyśleć o, nie wiem, muzyce, jakiej się słuchało w gimnazjum, czy w jakimś tam okresie, nie wiem, wcześniejszym i poczuć jakiś wstyd z tym związany i chcieć po prostu i można chcieć ukrywać albo w ogóle udawać, że nie wiem w ogóle o czym mowa i nie przyznaję się do tego, a można wyjść właśnie z takiej pokornej perspektywy i powiedzieć tak, no słuchałam tego zespołu, który teraz jest na maksa kiczowaty, nie? I w sumie to no to jest normalne, że wtedy tego słuchałam, bo miałam tam 13, a nie 29 lat, więc, czyli prawie połowę. Ja jakoś tak się spotkałam z tym właśnie w swoim gronie znajomych, że jest takie przyzwolenie do właśnie mówienia o jakichś swoich błędach i jakichś właśnie dziwnych opiniach, które się miało, czy dziwnych gustach, bez jakiegoś takiego wstydu na zasadzie, o Boże, ale cringe, że w ogóle kiedyś to zrobiłam albo kiedyś to powiedziałam, tylko właśnie z takim przyzwoleniem, że no dobra, ale mieliśmy to 13 lat, nie? I jakby super, że o tym teraz mówisz i jakby przecież każdy z nas też robił coś głupiego i miał jakieś dziwne opinie i nie wiem, może kiedyś trafiliście na film kogoś, kto, nie wiem, wywiad czy rozmowę z kimś, kogo teraz uważacie za straszną, beznadziejną osobę, ale parę lat wcześniej ta osoba wydawała wam się przekonywująca, bo jeszcze nie wiedzieliście, nie znaliście na przykład szerszego dorobku tej osoby, nie? Ja sobie pomyślałam o Jordanie Petersonie na przykład teraz, że po prostu kiedyś trafiłam na jakiś podcast z nim i miałam takie, no nie wiem, kim jest ten człowiek, więc posłucham i dopiero za którymś razem zaskoczyło, że no coś jest nie tak z tym kolesiem, w sensie coś dla mnie jest nie tak z nim, nie? Że jakby jego poglądy są jakieś tam przeciwne moim. Ale przecież skąd miałam wiedzieć od razu, że on jest taką osobą, albo że będzie to niespójne z moim światopoglądem. Jeśli na przykład wiedziałabym o nim, ktoś, kogo cenię, ktoś mi bliski, powiedziałby mi, słuchaj, jest taki koleś i w ogóle nie wolno go lubić, bo albo nie wolno go słuchać, bo on gada straszne głupoty, to pewnie miałabym do tego inny stosunek, ale ponieważ dowiedziałam się o nim jakoś tak organicznie, sama się dowiadując, to właśnie moje myślenie, zanim się ukształtowało w jakimś kierunku, no to przeszło od takiej neutralnej strony po jakąś taką, nie wiem, ciekawość, aż po jakąś opinię na jego temat, nie?
Tak, myślę, że to jest ciekawe, że akurat o nim mówisz, bo ja też jakiś czas temu słuchałam różnych wypowiedzi jego i jego też córki, która w ogóle jest, która mówiła na przykład o tym, że jej dieta składa się wyłącznie z mięsa, mhm, i jak to ewoluowało względem jej jakichś różnych chorób i tak dalej. I oni obydwoje wypowiadają się w bardzo taki przekonywujący sposób. I myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt. I jasne, niektóre rzeczy, o których oni mówią, są dla mnie jakby zupełnie nie tak, a z drugiej strony niektóre na przykład sprawiają, że się nad tym zastanawiam. Na przykład właśnie to, co ona mówiła o diecie składającej się w tam 99% z mięsa. Myślę sobie, że wow, nie pomyślałabym o tym nigdy w ten sposób, a ona opowiedziała o tym, jak to u niej uleczyła wszystkie jakieś tam dolegliwości i tak dalej i wiesz, i nie biorę tego jako fakt, ale nie biorę tego też jako absolutnie niemożliwe, bo bardziej takie, wiesz, u mnie działa, nie?
No tak, no można to traktować jako dowód anegdotyczny, a nie koniecznie jako receptę dla każdego, ale to jest po prostu przykład.
Tak, i myślę, że różne takie przemyślenia różne takie przemyślenia, które się trafiają w treściach, które niekoniecznie są stuprocentowo zgodne z tym, co ja sobie myślę o świecie, ale później jak zastanawiam się nad jakimś tematem to, i to wraca, to na pewno sobie pomyślę, o okej, a stąd się dowiedziałam, że może być tak i tak, a może to jest coś, co warto zgłębić. Więc myślę, że otwartość i ciekawość na te różne opcje i to, że raz możemy myśleć tak, ale potem możemy zmienić zdanie, powinno być czymś absolutnie, wiesz, spoko i normalnym, i świadczącym o swoim rozwoju.
Do tego Was zachęcamy, szczególnie przy jakichś letnich spotkaniach ze znajomymi, bliskimi. Po prostu dyskutujcie ze sobą, pytajcie ludzi o opinię. Dawajcie też im przyzwolenie na to, że Wasze opinie mogą być różne, mogą nie być zbieżne. I nie zamykajcie się też na osoby, które właśnie mają jakiś inny światopogląd od Was, bo kto wie, może Wy zmienicie ich, może oni zmienią Wasz. Może nic się nie zmieni.
A może będzie to po prostu ciekawa anegdota.
To co? Trzymajcie się i do usłyszenia. Niedługo. Pa!